Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Donald Tusk został ponownie wybrany na szefa Rady Europejskiej. Polski rząd domagał się odłożenia decyzji o wyborze przewodniczącego Rady. Wniosek nie uzyskał jednak poparcia. W Brukseli w piątek po południu rozpoczął się szczyt Rady Europejskiej. Kandydatem Polski na stanowisko tzw. prezydenta Unii Europejskiej był europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Warszawa sprzeciwiała się ponownemu wyborowi Donalda Tuska. Byłego premiera Polski popierała jednak większość krajów unijnych. Jeszcze przed szczytem premier Beata Szydło podkreślała, że dla wzajemnego szacunku i poczucia wspólnoty potrzebne jest uszanowanie zdania wszystkich państw.
Ja nie zgodzę się nigdy na prymat siły nad zasadami. Dla Polski jest oczywiste, że zasadami się nie handluje i nie ma zgody na to, aby przewodniczącym Rady Europejskiej, kimkolwiek by to był, została osoba bez zgody państwa, z którego dana kandydatura pochodzi. To jest kwestia zasad. Polska będzie do końca broniła zasad, które są fundamentem Unii Europejskiej. Te państwa, które tego nie rozumieją, prowadzą do destabilizacji. My chcemy budować jedność Europy, jedność Unii Europejskiej.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński stwierdził, że został wybrany polityk, który łamał wszelkie reguły obowiązujące dotąd w Unii Europejskiej, przede wszystkim reguły neutralności.
Nie zachowywał tej neutralności i to, można powiedzieć, czynił to w sposób radykalny. Interweniował w polskie sprawy wewnętrzne bardzo ostro i to w szczególnych sytuacjach, w momentach wielkiego napięcia. Została złamana zasada, że wysokie funkcje w Unii Europejskiej obejmują ludzie mający poparcie swojego rodzinnego państwa, państwa, z którego pochodzą. To wreszcie mamy do czynienia z wyborem człowieka, który mówi nieprawdę, zupełnie wprost, no bo przecież nie dalej jak wczoraj zapewniał, że jest neutralny. To jest teza, która z faktami nie ma kompletnie nic wspólnego, jest w oczywisty sposób nieprawdziwa.
Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że Polska jest dumna z Donalda Tuska i z głosowania w sprawie wyboru szefa Rady Europejskiej. Jednocześnie skrytykował działania polskiego rządu. To, co zrobiła premier Beata Szydło, szef MSZ Witold Waszczykowski i szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, to wstyd, to nie był polski głos, oświadczył. A pierwsza kadencja Donalda Tuska na fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej kończyła się pod koniec maja. Tusk, nie zważając jednak na zdanie rządu w Warszawie, deklarował, że jest gotów pełnić dalej tę funkcję. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera unieważnił uchwały Rady Warszawy i Rady Podkowy Leśnej w sprawie referendów dotyczących zmian granic Warszawy. Jego zdaniem w przypadku, gdy plebiscyt ma dotyczyć utworzenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic, może być przeprowadzony tylko z inicjatywy mieszkańców. Poza tym, według wojewody mazowieckiego, pytania referendalne zaproponowane przez Radę Warszawy i Radę Podkowy Leśnej nie odnoszą się do projektu ustawy przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Zdzisław Sipiera podkreślił na konferencji, że referenda nie zostały wstrzymane, a jego decyzja dotyczy jedynie legalności uchwał podjętych przez Rady.
Referendum nie jest wstrzymane, bo to nie jest rola wojewody. Decyzja, która mówiła o tym, że jest wstrzymane, chodzi o jedną podstawową sprawę, o koszty. Jeżeli decyzja na końcu jest decyzją wydaną taką czy inną, to jest to efekt finalny. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której ktoś występuje o pozwolenie budowlane, kupuje wszystko, zaczyna budować i w pewnym momencie nie otrzymuje decyzji. To czy może mieć pretensje do organu? Nie, bo organ wydaje zgodnie z prawem i w tym momencie jest to oczywista rzecz, która powinna być spełniona. Dlatego na to nacisk kładę, proszę Państwa, bo to jest nie fair. Sytuacja, w której w państwie prawa obowiązują te same zasady dla wszystkich, wszyscy mają takie same prawa. tak samo wojewoda jako przedstawiciel rządu. I stawianie w tym momencie zarzutu, że wojewoda korzysta z prawa, jest delikatnie mówiąc pewnym nieporozumieniem.
Próba zwołania referendum w Warszawie była związana z przygotowywanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem tzw. ustawy metropolitalnej. Zgodnie z nią miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Rada Miasta Stołecznego odwoła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji wojewody. Osoby związane z dawnymi służbami są niepotrzebne i szkodliwe, podkreślił w Sejmie wiceszef MSZ Jan Dziedziczak. Jak wskazał, nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej ma takie osoby wyeliminować z MSZ. Minister Jan Dziedziczak przedstawił posłom informacje o stanie kadr w polskiej dyplomacji. Byli pracownicy i współpracownicy SB, byli tolerowani przez wiele lat, mówił polityk. Teraz resort spraw zagranicznych chce skończyć z PRL-em w polskiej dyplomacji. Czas na nową dyplomację, powiedział wiceminister Jan Dziedziczak.
Jest czymś szczególnie niemoralnym, szczególnie niedobrym, jeśli do kontaktu z Polonią wysyła się osoby, które często pracowały dla dawnego systemu, często pracowały w aparacie, który sprawiał, że nasi rodacy musieli uciekać z PRL-u. Osoby związane z dawnymi służbami, pracujące w dawnych służbach przed 1989 roku, są po prostu już niepotrzebne, są szkodliwe i rzeczywiście nasza ustawa chce takie osoby wyeliminować. Już teraz wiemy o tym, że w gronie pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest ponad 100 osób, które przyznało się do jawnej bądź tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL.
Projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej zakłada m.in. wygaśnięcie stosunku pracy byłych pracowników i współpracowników służb PRL. Projektem we wtorek miał zająć się rząd. Pracę odłożono jednak na prośbę szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego, który projekt chciał zaprezentować osobiście, ale obecnie przebywa w Brukseli. 98% rad powiatów i 95% gmin przygotowało już projekty uchwał dostosowujących sieci szkolne do reformy oświaty, poinformował resort edukacji. Jak dotąd kuratoria pozytywnie zaopiniowały blisko 100% rozpatrzonych projektów. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi prawo oświatowe, samorządy muszą przyjąć uchwały w sprawie nowej sieci szkolnej do końca marca. Wcześniej uchwały muszą zaopiniować kuratorzy. Minister edukacji Anna Zalewska powiedziała, że resort wystosował specjalny list do nauczycieli z informacjami dotyczącymi reformy.
Między innymi dowiadują się, że przy Ministerstwie Edukacji pomału kończy pracę zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Umówiliśmy się na podsumowanie pod koniec marca. Pokażemy te dyskusje i wyniki tej dyskusji. Pokażemy, w jaki sposób będziemy zmieniać kartę nauczyciela. A jednocześnie w kwietniu, tak jak zadeklarowała pani premier, będziemy pokazywać harmonogram podwyżek, w jaki sposób i w jakiej wysokości te podwyżki będą w następnych miesiącach i latach wyglądać.
Minister zaznaczyła też, że pod koniec czerwca razem z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem oraz z uczelniami chce zaprezentować, jak od 2018 roku będzie wyglądać doskonalenie zawodowe nauczycieli. Chcemy, żeby najważniejsza część zmian w sądownictwie została wprowadzona w tym roku. To dla nas rok sądownictwa, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Resort przygotował szereg zmian, które mają zreformować wymiar sprawiedliwości. W tym tygodniu rząd przyjął ministerialny projekt zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, który przewiduje m.in. powstanie w KRS-ie dwóch izb. Wiceminister Patryk Jaki w rozmowie z naszym reporterem zaznaczył, że w biegu są w sumie 4 ustawy dotyczące sądownictwa, jednak szykowane są kolejne.
Przede wszystkim wprowadzamy kary za przewlekłość w postępowaniu. Po drugie, wprowadzamy jawne oświadczenia majątkowe. Po trzecie, obiektywizujemy zasady awansu w sądownictwie. Po czwarte, wprowadzamy izbę dyscyplinarną, specjalną, która będzie wyrzucała czarne owce z zawodu. Po piąte, większą ilość sędziów chcemy skierować do orzekania, bo dzisiaj prawie 40% z nich pełni jakieś funkcje, czyli reprezentuje sądownictwo, zamiast skoncentrować się na tym, na czym powinni się skoncentrować. Pracujemy nad systemem rozliczania czasu pracy sędziów, dlatego tych zmian będzie naprawdę bardzo dużo.
Patryk Jaki zaznaczył, że ministerstwo chce sprawić, aby sądownictwo było bliżej obywatela. W tej chwili, jak dodał, sądownictwo przypomina enklawę, która funkcjonuje sama dla siebie. Wysokie zadłużenie i spore koszty zatrudnienia to główne powody połączenia katowickiego holdingu węglowego z Polską Grupą Górniczą, powiedział w Sejmie minister energii Krzysztof Tchórzewski. Polityk odpowiadał na pytania bieżące posłów dotyczące likwidacji kopalń i miejsc pracy w górnictwie w wyniku połączenia obu spółek. Szef resortu energii wskazał, że po włączeniu kopalni Kazimierz Juliusz i ruchu Boże Dary do SRK powstała konieczność utrzymania prawie 3000 pracowników. Ich zwolnienie nie przewidywały układy zbiorowe. Utrzymania tych pracowników, jak mówił minister Tchórzewski, nie umożliwiało też wprowadzenie urlopów górniczych. Liczba osób mogących z nich skorzystać była za niska, by zmniejszyć zatrudnienie. Minister Krzysztof Tchórzewski zaznaczył, że połączenie PGG z KHW zmniejszy zatrudnienie, co przełoży się na większą wydajność pracy.
Tutaj chętnych pracowników na odejście na urlopy górnicze jest wystarczająca ilość, więc w całości program restrukturyzacyjny, jeśli weźmiemy razem obie spółki, daje nadzieję skutecznej restrukturyzacji i żeby ta spółka mogła wyjść z kryzysu i uzyskiwać przychody dające możliwość nie tylko bieżącego funkcjonowania, ale także obsługi zadłużenia. Na dzień 7 marca bieżącego roku w katowickim holdingu węglowym zatrudnionych jest 12 886 pracowników i wraz z wieczorkiem jeden w tym miesiącu jeszcze odejdzie 517, bo tylko tylu w katowickim holdingu węglowym ma uprawnienia do urlopów górniczych. Dodatkowo na emerytury do końca marca odejdzie 44.
Szef resortu energii poinformował, że pozostałych 12 325 pracowników po fuzji stanie się pracownikami powiększonej PGG. Dodał też, że w 2016 roku w kopalniach zatrudniono około 900 absolwentów. Porozumienie określające połączenie KHW z PGG zarządy i związkowcy podpisali 1 marca. Połączenie spółek planowane jest na 1 kwietnia. Proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów zamordowanych przez Niemców za pomoc udzieloną Żydom na etapie rzymskim będzie prowadziła archidiecezja przemyska obrządku łacińskiego. O tej decyzji Watykanu poinformowała dziś archidiecezja. Kongregacja do spraw kanonizacyjnych Stolicy Apostolskiej przychyliła się do prośby metropolity przemyskiego księdza arcybiskupa Adama Szala i sprawę Ulmów wyłączyła z procesu zbiorowego męczenników II wojny światowej, prowadzonego przez diecezję pelplińską. W najbliższej przyszłości ksiądz arcybiskup Adam Szal mianuje postulatora dla sprawy małżeństwa Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich 7 dzieci. Postulator będzie reprezentował archidiecezję przemyską wobec watykańskiej kongregacji. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.